Dzień dobry, kłaniam się nisko z Warszawy, a moim gościem w Londynie jest wykładowca tamtejszego Uniwersytetu Roehampton, antropolog społeczny dr Michał Garapich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Ponad 4 miliardy ludzi będą mogły dzisiaj oglądać pogrzeb królowej Elżbiety II. To nieprawdopodobna zupełnie liczba, ma to być podobno największe wydarzenie telewizyjne w historii. Halo?
Tak.
No właśnie, panie doktorze, skąd to wielkie zainteresowanie światem?
No myślę, że dużo by tutaj mówić. No jest to na pewno historyczna chwila, na pewno nie codziennie mamy do czynienia z pogrzebem monarchy. Nie jesteśmy... Żyjemy w świecie oczywiście mediów 24-godzinnych i takie niezwykłe chwile oczywiście przykuwają uwagę, ale trudno tutaj jednym zdaniem tak odpowiedzieć, dlaczego. No, po prostu królowa żyła bardzo długo i chyba wszystkich nas gdzieś tam w jakiś sposób zainteresowała swoim życiem.
Królowa stała się poniekąd, nie chciałbym jej oczywiście w ten sposób niczego ujmować, ikoną popkultury. Wszyscy wiedzieli, kim jest ta starsza pani o siwych włosach. Tak jak wszyscy wiedzieli, nie wiem, jak właśnie wygląda, nie wiem, Marilyn Monroe, jak wygląda parę innych postaci realnych lub nierealnych. Skąd brytyjski monarcha, no w tym wypadku brytyjska monarchini, zyskała taką popularność? Czy to wynikało z tego, no chyba nie z potęgi Anglii, raczej pewnie z jej jakiegoś może osobistego uroku, z tego, jak traktowali ją Brytyjczycy? Jak pan to widzi?
No tak, to porównanie do Marilyn Monroe jest w sumie całkiem zgrabne, bo to jest postać z pogranicza świata realnego i świata fantazji, prawda? To jest bajka. Są królowie, królowa, księżniczki, książęta. Jest cała pompa, prawda? Jest cała otoczka wizualna, ten barokowy przepych tego wszystkiego. No ma dosyć dużo wspólnego z hollywoodzką produkcją, więc tutaj rzeczywiście chyba na tym polega fenomen, że to jest ktoś oczywiście realny, rzeczywisty, to jest prawdziwa osoba, prawdziwa rodzina, ale jednocześnie z ogromnym ładunkiem symboliki i takiej fantazji, którą my projektujemy na nią. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to są prawdziwi ludzie z prawdziwą władzą, z realnymi pieniędzmi na kontach.
O nich oczywiście za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale za co Brytyjczycy ją kochali, a w każdym razie szanowali? Pytam, bo słyszymy, że milion osób ma w samym Londynie wziąć udział w tych uroczystościach, a raczej przyglądać się im. No przecież nikt nie będzie tam wtedy w świątyni, ani tym bardziej na zamku Windsor. Natomiast to jest pytanie... Skąd to wielkie przywiązanie? Czy tylko dlatego, że królowa brytyjska żyła zawsze? Że była wtedy, kiedy oni się rodzili, wtedy, kiedy dorastali? Czy to wynika z tego, że była jakąś szczególną postacią?
Wydaje mi się, że przede wszystkim była symbolem. A symbole mają to do siebie, że mogą znaczyć wiele rzeczy. Symbole nigdy nie są jednoznaczne i dla jednych pewnie była symbolem właśnie ich życia, ich jakiegoś prywatnego kontinuum życia od dziecka do dorosłości poprzez starość. To przede wszystkim no, większość Brytyjczyków, prawda, ona była za ich życia, także jest taki intymny poziom pamięci. Z drugiej strony może być symbolem jakiegoś świata przeszłego, dawnego, może być symbolem jedności monarchii brytyjskiej, państwa brytyjskiego też, więc
panie wiele doktorze, rzeczy tam wchodzi... A londyńscy, a angielscy Polacy, pytam doktora Michała Garapicha z Londynu, antropologa społecznego, czy oni też jakoś opłakują królową, czy dla Polonii to też jest jakieś przeżycie?
No na pewno zależy, o kim mówimy, prawda? To jest dosyć zróżnicowana grupa, więc tradycyjnie rzeczywiście to... Tradycyjnie, to znaczy ta powojenna emigracja bardzo silnie z monarchią była związana. ideologicznie, militarnie, w różny sposób, więc powiedziałbym, że odzew jest, ale wydaje mi się, że to też szczególnie dla osób o konserwatywnych poglądach ma znaczenie, bo królowa właśnie jest takim symbolem świata minionego trochę, prawda? Świata, którego już nie ma, a jednocześnie trochę jest. I ta Wielka Brytania po sobie królowej widzi ten świat właśnie, gdzie wszystko było poukładane, gdzie było właśnie klasowa hierarchia była niezmienna, nie było żadnych rewolucji, nikomu nie przychodziło do głowy, żeby awansować społecznie, więc...
Nikomu nie przychodziło do głowy trochę, żeby zmienić ten świat, a teraz słyszymy zapewne to właśnie dlatego, że królowej zabrakło, że być może brytyjska monarchia nie przetrwa XXI wieku. Pan myśli, że to jest realne, że naprawdę mogłoby się tak stać, że w Anglii nie byłoby monarchii?
No rzeczywiście, trudno sobie pomyśleć, jak to jest jedna z najstarsza chyba rodzina królewska, która istnieje na tej ziemi. Wydaje mi się, że to, co długość ich trwania o czym świadczy, to wszystkim o niezwykłych zdolnościach przetrwania, niezwykłych zdolnościach adaptacji do zmieniających się warunków, prawda? Rodzinie królewską nie spotkało to, co wiele rodzin królewskich podczas rewolucji. To świadczy, że dosyć zgrabnie wyczuwają nastroje społeczne. Oczywiście nie wiemy, co przynosi 2021, co jest za rogiem, ale coś mi się wydaje, że jednak po pierwsze zapotrzebowanie społeczne jest duże na takie bajki, na te pompy, na ten taki hollywoodzki...
No właśnie, bo to też jest wielki biznes. No jak czytamy, sama rodzina królewska przynosi rocznie 1 800 000 000 funtów dochodu całemu brytyjskiemu przemysłowi, turystyce. Miliony ludzi na świecie kupują pamiątki związane z monarchią i tak dalej, i tak dalej.
No może to być wyjście z kryzysu ekonomicznego, bo rzeczywiście po prostu upadku gospodarki brytyjskiej od kilkunastu lat i zamiany w ekonomię w taką po prostu głównie w ekonomię opartą na usługach, może właśnie stworzenie takiego wielkiego theme parku, takiego reality show z królową jest może wyjściem z gospodarczej zapaści, ale mówiąc serio, ja nie wiem, jak to oni liczą te przychody monarchii, no nie wiem, na pewno spełnia głęboką potrzebę jedności w tym kraju, to nie ulega wątpliwości, a im bardziej ten kraj się rozlatuje na kawałki, tym większa potrzeba restruktury, proste reintegracji.
Od pytania, jakim władcą będzie Karol III, rozpocznę drugą część naszej rozmowy, ale ona już w radiu RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
No właśnie, panie doktorze, jakim Karol III będzie następcą? Wielkie oczekiwania oraz od razu takie zaszeregowanie. Nie, na pewno nie będzie tak popularny jak Elżbieta. Cóż się może wydarzyć?
To jest ciekawe bardzo, bo pamiętajmy, że Elżbieta była popularna, bo niewiele robiła, bo po prostu była wyjęta z tego systemu politycznych decyzji i tak dalej, i tak dalej. Ona panowała, jak to mówią, prawda? Nie rządziła, tylko panowała, więc to była taka wygodna pozycja, że mamy ogromną władzę, ale nie mamy żadnej odpowiedzialności. Ale mogła sobie na to pozwolić z różnych względów, ponieważ się ta właśnie musiała szybko zaadoptować, znaczy miała dekady, no ale adaptowała się do dużych zmian, upadku imperium, demokratyzacji, no w ogóle ogromnych zmian społeczno-demograficznych w Wielkiej Brytanii, ale miała dużo czasu na to, prawda? Karol ma mniej czasu. Karol ze uwagi na swój wiek ma, no oczywiście życzy mu jak najlepiej i najlepszych władz umysłowych, ale no 10-15 może lat.
Ja myślę, że ze 30, biorąc pod uwagę, że ojciec dożył setki, a matka 96, ale moim zdaniem to tylko przez COVID, bo przecież jego babka żyła ponad 100 lat.
Karol tak, ma... No dobrze, ale w każdym razie... Jest z tego, że lubią ingerować generalnie lubią przekraczać pewne bariery zwyczajowe. Przypuszczam, że ten taki ceremonialny, symboliczny status monarchii brytyjskiej może mu zawadzał. Chciałbym może trochę wrócić do czasów, gdzie no, gdzieś więcej miał wpływu na życie polityczne i możliwe, że
ale jeśli
spróbuję coś zrobić, ale...
Panie doktorze, czy to nie jest pewne niebezpieczeństwo dla niego? No bo z kolei, gdy się będzie angażował bardziej w sprawy społeczne, polityczne, te, które budzą kontrowersje, może to zostać źle odebrane przez wielu ludzi, no bo przyzwyczajonych właśnie do tego, że król sobie jest gdzieś z boku i się nie wtrąca, mówiąc kolokwialnie.
Tak jak powiedziałem, no właśnie monarchia przetrwała, dlatego że gdzieś wyjęła się z bezpośredniego wpływu na życie polityczne, nie ponosząc odpowiedzialności, prawda, za porażki, za humor, a raczej oczekiwano, że w przypadku kryzysu będzie tym elementem jednoczącym. Nie wiadomo, co za kryzysy nas jeszcze czekają. Wydaje mi się, że no, ja bym tutaj raczej się odniósł do takich trochę archaicznych i tradycyjnych ujęć monarchii. Jednak z jakiegoś powodu kobiety monarchini, zwłaszcza starsze kobiety monarchini, jednak mają tą taką aurę właśnie jednoczącą, scalającą.
No bo to jest ta matka, babcia narodu.
Babcia bardziej, bo pamiętajmy, to jest kobieta też no powiedziałbym już poza rynkiem matrymonialnym, więc tam nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że się pojawi jakiś król, który albo jakiś kandydat, który będzie bruździł ten obraz, taki wręcz święty, bo pamiętajmy, że znaczy korzeniami monarchia tkwi w jakiejś wierze w ingerencję bóstw w nasze życie, prawda? I królowie byli namaszczani, to ma
ogromne znaczenie. Ale tutaj, chciałem spytać, panie profesorze,
że kobiety mają tutaj lepszy status, starsze kobiety zwłaszcza, co chociażby po królowej Wiktorii widać najbardziej.
A jak serial?
Karol tutaj...
Przepraszam, a jak serial The Crown, który tam Brytyjczycy właśnie ostatnio zaczęli robić te seriale. Przypomnę, że po serialu o królowie Wiktorii pojawił się, istnieje cały czas The Crown, czyli taki serial, którego nie robiło BBC, ale przez to on był bardziej odważny, drapieżny. Wielu ludzi się zżymało, że może niesprawiedliwy wobec królowej. Czy on zmienił jakoś zapatrywania świata właściwie, bo przecież nie tylko Brytyjczyków, na Elżbietę II?
Wie pan co, trudno mi powiedzieć, ale sam fakt, że istnieje serial o jakichś ludziach, których życie już jest serialem i takim starannie zarządzanym przez speców od PR-u, no coś mówi, że tutaj mamy jakieś takie spiętrzenie takich bajkowych narracji, prawda? Bo jest to bajka o pewnej bajce tworzonej na nasz użytek, powiedziałbym nawet na potrzeby właśnie ludu, który może, żeby zapomnieć, że jest zimno albo że jest kryzys i bezrobocie, lubi właśnie oglądać sobie bajki o królowych i królewnach. I paradoksalnie patrząc na twórczość ludową tam czasu monarchii, tam w średniowieczu czy później, okazuje się, że wtedy też tak było. No też te bajki, opowieści o królach i królewnach miały swoją społeczną funkcję.
To znaczy, że nic się nie zmieniło, tylko że wtedy opowiadano to na bazarach, na rynkach, na jarmarkach, a teraz...
Funkcja tego była, żeby tych ludzi sakralizować i mitologizować, wyjąć ich z porządku publicznego, politycznego, bo ich obecność w tym politycznym grze pod władzy oznaczało, że prędzej czy później ten włościanin czy chłop połączy obie rzeczy, że może on jest głodny dlatego, że tam ci ludzie mają pałace i obecnie głowy.
Czy Brytyjczycy
ta bajka jest...
Panie profesorze, czy Brytyjczycy zazdroszczą monarchom Elżbiecie II, no, rodzinie, jej majątku? No, jeśli wierzyć Forbesowi, to jej majątek to było prawie $500 milionów. Z kolei no, posiadłości, których zresztą królowa no, nie może sprzedać, ale które kontroluje, to blisko $30 miliardów. Rodzina królewska dostaje dotacje z części tego majątku, żyje też z innych włości. I to, jak wiemy, to oczywiste, żyje całkiem dostatnio. Czy to Brytyjczyków nie razi?
No powiedziałbym, że gdyby raziło tak naprawdę, to by już dawno coś uporządkowali to. Obawiam się, że tutaj mamy do czynienia z tym, że królowa jest nie tylko oczywiście symbolem, ale królowa jest też takim społecznym spinaczem bardzo tradycyjnego i dosyć wykluczającego systemu hierarchii klasowej w Wielkiej Brytanii. No pamiętajmy, że to jest społeczeństwo bardzo silnie zhierarchizowane klasowo. To się widzi w różny sposób, na różnym poziomie, ale no chociażby pamiętajmy, że no, izba wyższa jest niewybieralna, co jest fenomenem, jeśli chodzi o współczesne demokracje, ale królowa jest no, generalnie instytucja monarchii to pokazuje, więc gdyby zaczęto kwestionować cały system przywilejów, jaka przysługuje monarchii, a także niżej różnym funkcjom czy lordom i tak dalej, i tak dalej, no to siłą rzeczy tak, to kwestionowanie by się zaczęło od kwestionowania ich przywilejów majątkowych.
Zakwestionowano by całą brytyjskość.
Wydaje mi się, że no właśnie. I tutaj jest taki problem i to jest dowód, jaki niesamowicie ta rodzina udało jej się przetrwać dzięki po prostu sprzężeniu swoich interesów z interesami symbolicznymi i tożsamościowymi Brytyjczyków. Po prostu Brytyjczycy teraz nie są w stanie, znaczy ruch republikański istnieje, co jakiś czas tam się głos jakiś odzywa, że no ale to nie jest normalne, że ktoś nie płaci podatku spadkowego albo że po prostu te miliardy one oczywiście tam gdzieś
no właśnie, panie doktorze, pan napisał książkę o własnej rodzinie. Pan napisał książkę Dzieci Kazimierza o swoim przodku Kazimierzu Garapichu, który miał 20 dzieci, z czego tylko kilkoro, no nazwijmy ich legalnymi dziedzicami, którym dał nazwisko. To trochę tego dotyczy, to znaczy tego, że w monarchii brytyjskiej też przecież jest tak, że jest taka jasna linia sukcesji, a ci, co po boku, no, wtapiają się bardziej lub mniej w świat. To wszystko jest trochę nierealne, prawda, z naszej polskiej perspektywy.
No, pan co, no, każdy... każda uprzywilejowana klasa korzysta z tych swoich właśnie przywilejów w różny sposób, i majątkowo, ale też seksualnie. No więc tutaj oczywiście polskie ziemiaństwo, które opisuje w swojej książce, ma dużo do powiedzenia. No ale jest to też taki dowód władzy trochę, prawda? Bo im więcej mogę, no to tym więcej sobie pozwalam. No tutaj przypuszczam, że wracając do króla Karola III, to wydaje mi się, że tutaj właśnie obciążeniem może być ten jego brat chociażby, prawda?
No właśnie, Andrzej, chciałem o to spytać, tak.
Jest dosyć bardzo szemraną figurą i dosyć podejrzaną. Nawet jedyne takie złamania tej ciszy żałobnej podczas konduktu żałobnego, który przechodził ulicami Londynu i Szkocji, jedyne takie momenty zgrzytu było, kiedy on szedł, a ludzie z tłumu po prostu krzyczeli mu w twarz, że tam Andrzej wstydziłbyś się, albo Andrzej ty już nie będę powtarzał. W każdym razie
rzeczywiście wywoływało...
To są takie rzadkie momenty, ale to są ciekawe, bo to są takie rzadkie momenty, kiedy lud, poddani krzyczą w twarz, kiedy mogą coś powiedzieć bez strachu, że im coś się stanie. No taki może tak jak... w bajce Nowe Szaty Cesarza może to jest powiedzenie, że ale zaraz, to są normalni ludzie, to są tacy jak my, to są obywatele, prawda? Gdzie tu równość?
No nie ma równości, bo nie do końca są tacy zupełnie, jak widać, normalni. Ale ja chcę pana spytać o coś innego trochę. Zostawmy na boku monarchię. Wielka Brytania po Brexicie. No, Brexit miał zmienić wszystko, a w każdym razie pojawiały się takie obawy, dla jednych obawy, dla innych nadzieje, że zmieni, przeora całkowicie Wielką Brytanię. Czy tak się stało? Czy te pierwsze lata pokazały to?
Ja to mimo wszystko jednak trudno nie uciec od tej monarchii dzisiaj, bo mam wrażenie, że po Brexicie społeczeństwo jest bardzo sfragmentaryzowane, zdezintegrowane, podzielone. Znaczy nie to, że wcześniej takie nie było, ale Brexit ujawnił te pęknięcia. I teraz wydaje mi się, że to, co widzimy, ten spektakl pogrzebu monarchini, pokazuje tą potrzebę zjednoczenia, prawda? I jakiegoś załatania tych pęknięć w Zjednoczonym Królestwie, bo pęknięcia są przede wszystkim na linii oczywiście tej federacji, którą jest ten kraj, prawda? Czy to państwo, mm-hmm. czyli Szkocja i Irlandia Północna. Przede wszystkim to są takie pierwsi kandydaci do odejścia na skutek Brexitu. Właściwie przede wszystkim Irlandia Północna. Wydaje mi się, że mimo tego, co mówił Johnson i paru innych, że już załatwiliśmy Brexit, to jest takie zakłamywanie się, to jest głęboko podzielone społeczeństwo, które cały czas nie przyznaje się do tego, że te koszta cały czas przeważają nad jakimiś zupełnymi jakimiś korzyściami z tego
Brexitu. Czy to zmieniło życie, takie realne życie, codzienne życie Brytyjczyków?
No na pewno, jeśli chodzi o wyjazdy, przyjazdy, każde wakacje czy przerwy świąteczne, jest jakiś chaos straszliwy na granicach, bo to porozumienie między francuskimi a brytyjskimi służbami granicznymi już nie działa tak, jak powinno działać. No na pewno widzimy to na przykładzie cen różnych towarów. Na pewno też odnośnie sytuacji ekonomicznej sektorów, które w dużej mierze były zintegrowane z europejskim rynkiem. No mówię tutaj chociażby o edukacji, prawda, o uniwersytetach, mówię o badaniach, mówię o przemyśle creative industry, czyli przemyśle muzycznym, prawda? Chociażby gdzie muzyka rozrywkowa, ten największy eksport kultury brytyjskiej, prawda, nagle się spotykają z ogromnymi problemami, żeby organizować koncerty w Europie, bo trzeba wizy, trzeba pozwolenia, trzeba toś. No. Więc wydaje mi się, że no, na pewno dużo jest utrudnień, bo cały czas ludzie czekają na jakiś benefit, jakieś korzyści.
Jakiś zysk z tego.
Bardzo trudno go znaleźć.
I będziemy się przyglądać temu, czy je znajdą. Panie doktorze, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Garapi.
Dziękuję bardzo.
Antropolog społeczny, ale autor także książki, bardzo ciekawej książki o tym, jak śledził losy własnej rodziny. Dzieci Kazimierza, wydawnictwo Czarne. Kłaniam się nisko, panie doktorze. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia państwu.